Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reta. Dzisiaj będziemy mówić o chorobie, której nie można zapobiec, a jest groźna i choruje na nią coraz więcej osób. Można jednak wcześniej ją wykryć albo zawczasu dowiedzieć się, że się zbliża. Chodzi o cukrzycę typu pierwszego. W studiu naszymi gośćmi są podlaski konsultant w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z pododdziałem Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Artur Bossowski, dr Milena Jamiołkowska-Sztabkowska z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz Klaudyna Noiszewska, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
Dzień dobry.
Dużo nazw wymieniłam, no ale to są w końcu specjaliści. Witam Państwa. Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych w Białymstoku prowadzi pilotażowy program wykrywania u dzieci cukrzycy typu pierwszego. To wyjątkowy projekt, bo znacząco może pomóc osobom, które już chorują, a o tym nie wiedzą. Albo tym, które jeszcze nie zachorowały, a jest wielce prawdopodobne, że tak się stanie. Zanim jednak powiemy o programie, wyjaśnijmy, czym jest cukrzyca typu pierwszego i jak wielu osób dotyczy. Doktor Klaudyna Noiszewska.
Dzień dobry Państwu. Cukrzyca typu pierwszego jest chorobą, która może dotknąć w zasadzie każdego człowieka, natomiast największa zapadalność na tą chorobę występuje w populacji dziecięcej. Pojawiają się we krwi pacjenta przeciwciała niszczące własną trzustkę pacjenta i wytwarzające insulinę wyspy Langerhansa. Te przeciwciała mogą być produkowane na wiele lat przed rozpoczęciem się zaburzeń gospodarki węglowodanowej, czyli przed pojawieniem się wysokiego poziomu cukru we krwi. I w zasadzie tutaj też leży cel naszego badania, żeby znaleźć tych pacjentów, u których nie ma jeszcze wysokiego cukru we krwi, ale już w ich krwi powstają przeciwciała. Jeszcze odnośnie ilości pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu pierwszego, w naszym województwie jest to około 80 pacjentów rocznie, którzy mają nowe, świeże rozpoznanie cukrzycy typu pierwszego i tutaj prawie połowa z nich są to pacjenci w bardzo ciężkim stanie, którzy trafiają do nas do kliniki, często w kwasicy ketonowej, z objawami bardzo, bardzo wysokiego stężenia cukru we krwi, nawet z podejrzeniem śpiączki cukrzycowej. Więc rozmawiamy o bardzo poważnym, bardzo poważnej chorobie.
A czy może być tak, że cukrzycę typu pierwszego wykrywa się dopiero u dorosłej osoby?
Może tak być, natomiast raczej są to młodzi dorośli, mniej więcej do 40 roku życia. Też te przeciwciała mogą się pojawić i choroba może się u nich rozwinąć.
I jakie są objawy? Doktor Milena Jamiołkowska-Sztabkowska.
Takimi najbardziej klasycznymi objawami cukrzycy typu pierwszego i w ogóle cukrzycy u pacjenta to będzie przede wszystkim bardzo duże pragnienie. Taki pacjent wypija naprawdę duże ilości płynów w ciągu doby.
Ale dzieci na ogół bardzo dużo piją.
Tak, ale to wręcz idzie w litry. Niekoniecznie tak, że sobie popija co jakiś czas, ale zdarza się, że to jest kilka, pięć litrów dziennie wypijane przez dziecko. Także to naprawdę zwraca uwagę. Co za tym idzie, takie dziecko też albo nawet nastolatek bardzo często musi oddawać mocz, więc często chodzi do toalety, musi wstawać w nocy, żeby ten mocz oddać. I przez to, że nie wytwarza taki pacjent własnej insuliny, nie może korzystać z glukozy, która jest w jego krwi i cały czas musi zapewniać sobie energię dla organizmu, co powoduje, że pacjent chudnie. Tak wydaje się, że z niewyjaśnionego powodu na początku rodzicom. Także taka trójka objawów, wzmożone pragnienie, częstsze oddawanie moczu i chudnięcie.
A jak te objawy często po sobie postępują? Czy jest to choroba, która nagle postępuje błyskawicznie, czy na przestrzeni lat?
To też zależy. Tak jak tu koleżanka wspomniała, początek tego procesu, który prowadzi do rozwoju cukrzycy, może już zacząć się nawet kilka lat przed wystąpieniem objawów. To nie jest tak, że to te przeciwciała się pojawiają i od razu niszczą trzustkę. Zanim wystąpią objawy, to może naprawdę minąć dużo czasu i te objawy występują dopiero, kiedy już około 80-90% trzustki jest, że tak powiem, zniszczone.
Także... A jak wykryjemy te przeciwciała, a nie mamy jeszcze objawów, wszystko z naszym organizmem jest, z organizmem naszego dziecka jest w porządku. Czy wiedza o tym, że są te przeciwciała, pomoże nam, żeby do tej choroby nie doszło?
Jak najbardziej. Wiedząc, że już coś się takiego dzieje w organizmie, wiedząc, że to dziecko ma duże ryzyko wystąpienia tej cukrzycy, możemy uczulić rodzica, na co zwrócić uwagę.
Ale nie zapobiegniemy chorobie.
Na ten moment zapobiec chorobie nie możemy, aczkolwiek cały czas są prowadzone badania i w Polsce, i na świecie, nad takimi terapiami, które miałyby
znacząco opóźnić,
zahamować albo wręcz zapobiec rozwojowi tej cukrzycy. I właśnie jeżeli wykryjemy te przeciwciała, a możemy takiego pacjenta pokierować do ośrodka, w którym takie badania są prowadzone.
A czy jest to choroba dziedziczna?
Jest pewna komponenta genetyczna, która może wpłynąć na rozwój cukrzycy typu pierwszego. Natomiast są też inne czynniki środowiskowe, czynniki genetyczne. Tutaj jakby jest dużo różnych składowych, które wchodzą w skład jakby cukrzycy typu pierwszego i rozwoju tej choroby u konkretnego pacjenta.
A jak się ją leczy? O tym profesor Artur Bossowski.
Drodzy Państwo, więc leczenie cukrzycy typu pierwszego jest leczeniem kompleksowym i wymaga całego jak gdyby zespołu, zarówno dietetyk, edukator, psycholog, niejednoznacznie też i psychiatra jest wykorzystywany w tych sytuacjach tak zwanego podłamania. Natomiast oczywiście ci pacjenci, którzy są rozpoznani i potem przez nas prowadzeni, wymagają oczywiście lekarza diabetologa, względnie endokrynologa też dziecięcego. I prawda jest taka, że w tej chwili, w sytuacji, kiedy mamy postawione rozpoznanie, to leczymy oczywiście insuliną i oczywiście dietą, wysiłek fizyczny, zachowania behawioralne. My w Polsce już od wielu lat możemy się poszczycić tym, że większość naszych pacjentów jest na pompach insulinowych, czego nawet ludzie z zachodu nam, że tak powiem, zazdroszczą. Nie wspomnę kilka lat temu, jak rozpoczynałem swoje staże w Wielkiej Brytanii, to tam było powiedziane, że u nich 30% pacjentów ma pompy, a u nas już miało 70-80.
A pompy to takie małe pudełeczko, a nie tak. Wielka pompa, którą dokładnie na wózku tak ciągamy za
dokładnie
sobą.
Tak.
Proszę roztłumaczyć, jak funkcjonuje taka pompa?
Taka
jak się z nią żyje?
Jest oczywiście takim malutkim, jakby taką malutką może komórką, dość lekką, w której są pewne takie, że tak powiem, urządzonka, które zawierają insulinę i one odpowiednio przez takie dreny, bądź ostatnio pompy bezdrenowe wprowadzają nam insulinę tymi drenami do skóry, do podskórnie. No i nie ukrywam, że to jest najbardziej taka korzystna sposób terapii, dedykowana szczególnie takim dzieciakom najmłodszym, poniżej 10 roku życia. I oczywiście takie zmiany, powiedzmy sobie, się te wkłucia zmieniamy w zależności od tego, czy są plastikowe, czy są metalowe, 2-3 doby. I oczywiście to najbardziej umożliwia nam jakby dopasowanie do diety pacjenta. Może nawet troszeczkę być czasami bardziej kaloryczna i wtedy dzięki zastosowaniu pompy mamy poza bazą tak zwaną, mamy też tak zwane wstrzyknięcia korygujące, mamy także bolusy krótkie, długie i tak dalej. To są pewne kwestie takie techniczne, ale do tego też musimy przypomnieć i zwrócić uwagę Państwu, że mamy też i stały monitoring, czyli oprócz tego, że podajemy tą insulinę i tak dalej, mamy przy pompach możliwość stałego monitoringu pacjentów to co do poziomu, jak to się mówi, glikemii i takie są w tej chwili nowoczesne pompy, które są w stanie na przykład zatrzymać podaż insuliny, kiedy glikemia spada poniżej 70, poniżej powiedzmy sobie czasami 52.
Bez problemu każdy pacjent może dostać taką pompę?
No to można powiedzieć, to jest tylko, można powiedzieć, że pewna, znaczy są oczywiście te pompy dostępne, ale oczywiście ten pacjent musi spełniać pewne kryteria wskazań tak zwanych, prawda? Musi być przede wszystkim dobrze wyrównany, musi być zdyscyplinowany i przede wszystkim chcieć on i jego rodzina na to, żeby uczestniczyć w takiej terapii, prawda? Bo są też przeciwwskazania, które wynikają ze stanu psychicznego pacjenta, czy też też rodziny, które uniemożliwiają
stosowanie. Ale gdy spełnia kryteria bez problemu, absolutnie taką pompę za darmo dostanie.
Tak, jest refundowana wtedy przez NFZ.
A czy dziecko czuje, kiedy następuje wstrzykiwanie insuliny? Czy się przyzwyczaja, tak, czy jednak za każdym razem to boli?
To trzeba by było zapytać bezpośrednio osoby, które dotykają się do tego. Natomiast
tutaj widzę pani dr Klaudyna Noiszewska. Coś chce się wypowiedzieć w tym temacie?
Chcę się wypowiedzieć, ponieważ tak się składa, że ja wybrałam specjalizację nie bez przyczyny. Ja też jestem chora na cukrzycę typu pierwszego. Już choruję ponad 20 lat na cukrzycę typu pierwszego i uważam, że naprawdę jest to w tej chwili świetna metoda leczenia. Absolutnie praktycznie bezbolesna, z możliwością bardzo dużej jakby wolności, jeśli chodzi o spożywane posiłki. Więc te dzieci też ze względu na jakby obecnie te nowe, nowoczesne metody leczenia mają możliwość rozwijać się, funkcjonować w grupie rówieśniczej bez kompleksów praktycznie.
Panie profesorze, a jak ta pompa jest programowana? Bo te dawki insuliny nie są cały czas te same.
Oczywiście jest tak
jak
zwane,
częste są wizyty u diabetologa?
Generator bolusa, gdzie się zlicza na podstawie pewnych parametrów, jaki będzie kaloryczność posiłku, ilość tak zwanej czynnej insuliny. I wtedy oczywiście jest pewny układ jak gdyby stężenia insuliny podawany na konkretny posiłek, ale także pacjent ma tak zwany stały, ciągły wlew insuliny. Ale tutaj też trzeba właśnie podkreślić ten fakt, że te pompy i ta nowa technologia terapii jakby cukrzycy typu pierwszego umożliwia także prawidłowe życie tym pacjentom. Oni mogą uprawiać sporty. Można powiedzieć, może tutaj byłbym zbyt...
Ale już niekoniecznie wyczynowo.
Znaczy z tym wyczynowym to też mogą jeździć przecież wyczynowo na rowerze. Mamy mistrza olimpijskiego, pana Michała Jelińskiego, który był naszym jakby takim twarzą właśnie do rozmowy z pacjentami z cukrzycą typu pierwszego, chcąc pokazać naszym dzieciakom, że można zdobyć złoty olimpijski medal na poziomie nie paraolimpiady, tylko normalnie olimpiady, mając cukrzycę typu pierwszego i że żaden sport praktycznie nie jest przeciwwskazany dla takiego pacjenta. Być może jakieś ekstremalne sporty, jakieś tam, to tak, ale mówimy o takich podstawowych sportach, które możemy uprawiać, mając cukrzycę typu pierwszego.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Czy jest jakaś profilaktyka przeciwko cukrzycy typu pierwszego?
Jeżeli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, to profilaktyką tak naprawdę możemy nazwać zdrowy styl życia. Tutaj mamy do czynienia z takim procesem autoimmunizacyjnym, więc jakby nie możemy na ten moment jeszcze wprowadzić jakiegoś leczenia na zapas. Natomiast jeżeli dziecko, czy nastolatek, czy nawet młody dorosły prowadzi zdrowy styl życia, rusza się, jest aktywny, no nie nadużywa w swojej diecie gdzieś tam tych takich posiłków bardzo, bardzo, bardzo bogato energetycznych, czy zawierających duże ilości konserwantów, to możemy to nazwać właśnie taką profilaktyką. Natomiast profilaktycznie też powinniśmy jednak mimo wszystko zwracać uwagę na ten stan zdrowia dziecka, czy coś się nie zmienia, czy coś się nie dzieje, bo to też będzie nasz taki punkt uchwytu, żeby wyłapać ten proces chorobowy na tyle wcześnie.
I warto skorzystać z badań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych w Białymstoku. Możecie przebadać nawet 50 tysięcy dzieciaczków od roku do 9 roku życia.
Znaczy powiem tak, my możemy przebadać oczywiście, ale tu bardzo duża rola jest z jednej strony państwa, mediów, prasy, telewizji także, żebyście mogli regularnie i to czynicie, pomagać nam, żebyśmy ten temat jakby powielali, żeby nasi nauczyciele, dyrektorzy i w ogóle cała społeczność szkolna zdawała sobie sprawę, że jest jest to coś ważnego, coś, co stanowi prewencję cukrzycy typu pierwszego, bo powiem tak, w tej chwili na świecie, na zjazdach europejskich, światowych, mówi się o tym, żeby starać się szybko wykryć i spróbować poczynić takie kroki, żeby to, co moje koleżanki tutaj przedmówczynie mówiły, zahamować destrukcję wysp beta-trzustkowych. To jest numer jeden. I nie doprowadzać do momentu, że pacjent do nas trafi w stanie, powiedzmy sobie, ciężkim, a czasami niejednoznacznie, jak to było w COVID-zie, krytycznym, kiedy pH jest 6,8, 6,9 i my mamy bardzo duży problem, bo musimy tego pacjenta i nawodnić, podawać insulinę, elektrolity i wiele różnych innych kwestii. Czasami nawet może się zdarzyć, że taki pacjent trafia na OIOM z różnymi powikłaniami, między innymi na przykład z obrzękiem mózgu, prawda? Więc tu państwo musicie sobie wszyscy zdawać sprawę, że nie rozmawiamy o czymś drobnym, co jak gdyby występuje bardzo rzadko. Dynamika, to co koleżanki też powiedziały, u nas w klinice, powiedzmy, w przeciągu roku jest 80, ale proszę zwrócić uwagę, lata 80, 90 było to 12-15 pacjentów na 100 tysięcy od 0 do 18 w ogóle w Polsce. Teraz ten procent, ta ilość wzrosła 30-35 na 100 tysięcy, czyli ta dynamika jest zdecydowanie w dużej progresji. I prawda jest taka, że między innymi 1/3, 1/4 tych pacjentów trafia właśnie w tej ketokwasicy. I naszym działaniem to nie jest tylko, żeby wykryć tą cukrzycę, ale zadziałać przede wszystkim profilaktycznie, prewencyjnie, żeby zapobiegać, może nie zahamować, bo wyraz to może nie jest dokładny, ale spowolnić przebieg tej destrukcji, ale także z drugiej strony zapobiec powikłaniom, bo chodzi o to, żeby te dzieciaki nie trafiały z tym olbrzymim stresem dla rodziny, dla dziecka właśnie w ciężkim stanie do szpitala, gdzie wymagają 7-14-dniowej czasami pobytu, żeby się wyedukować, jak postępować potem przy różnych właśnie manewrach terapeutycznych, o które pani mnie wcześniej pytała. Natomiast jeśli byśmy takiego pacjenta mogli wcześniej rozpoznać, zauważyć, jak sytuacja niekorzystnie metabolicznie występuje, to nasze działanie zespołu, bo to nie jest działanie jednych pojedynczych osób, to tak jak powiedziałem, dietetyk, psycholog, psychiatra, edukator, ale także lekarz, diabetolog, muszą nam jak gdyby pomóc w tym działaniu zespołowym i przyznam się, że dlatego chcemy ten pilotażowy projekt właśnie rozpocząć od Podlasia, bo to trzeba powiedzieć, że jesteśmy pierwsi w Polsce i wykonujemy to na Podlasiu. Dlaczego? Bo ja jestem u siebie jakby w domu, można powiedzieć, i chciałbym rozpocząć logistykę, powiedzmy, tych badań. To nie jest proste. Cały mój zespół mi pomaga. Pomagają też pielęgniarki, które pobierają krew. Teraz mamy też kilka fundacji, która między innymi Fundacja Neuka, która chce nas wesprzeć, jeśli chodzi o na przykład rozwożenie foteli do pobierania krwi, pielęgniarek na przykład do pobierania krwi, bo nie tylko robimy to w Białymstoku. Bo pani redaktor wspominała, że w Centrum Badań Klinicznych, powiedzmy, przy naszym szpitalu, ale my także wyjeżdżamy w teren. Czyli jedziemy za moment, w końcu maja do Augustowa, 27 maja jesteśmy w Augustowie, a na początku czerwca jesteśmy w Kolnie, a następnie jesteśmy w Hajnówce. A więc nie tylko my chcemy, żebyście państwo do nas przychodzili. Oczywiście to dotyczy Białegostoku i naszych okolic. Natomiast my też jedziemy w teren do państwa, żebyście nie musieli pokonywać jakichś tam obszarów terytorialnych. My do was dojedziemy i tutaj mam świetną współpracę ze starostami, z burmistrzami tych właśnie miejscowości, o których wspominałem, a także z lekarzami, bo nie ukrywam, kolejnym jakby punktem dojścia to nie tylko są nauczyciele czy dyrektorzy, ale także rozesłaliśmy jakby swoje informacje o naszym projekcie właśnie poprzez konsultanta z Podlasia, z medycyny rodzinnej, pana profesora Sławomira Chlebicza, do wszystkich lekarzy rodzinnych, abyście też o tym wiedzieli, bo pacjent może trafić w szkole i zapytać, albo jego rodzic, ale też może trafić do lekarza rodzinnego, który też musi taką wiedzę mieć.
Panie profesorze, pierwszego dnia, jak rozpoczęliście akcję pobierania krwi od dzieci, widziałam duże zainteresowanie. Wielu rodziców ze swoimi pociekami przyszło. A jak teraz to wygląda?
Fakt. 21 kwietnia rozpoczęliśmy taki pierwszą w ogóle w Polsce akcję pobierania krwi i tam było przerobionych 116 pacjentów. Natomiast w drugiej turze, czyli po tygodniu, już tam było około 60 plus minus tych pacjentów, czyli troszeczkę się zmniejszyło. Dlatego bardzo nam zależy z tego
darmowe,
miejsca...
Darmowe, ważne badania, a zainteresowanie okazuje się jednak... niewielkie.
Powiem tak, troszeczkę musimy nad tym też popracować sami, prawda? Czyli musimy wejść też z plakatami, posterami, z naszymi po prostu takimi materiałami edukacyjnymi do szkół, do przedszkoli, ale także do lekarzy właśnie rodzinnych i pediatrów.
Powiedzmy, na czym to badanie polega? Bo może rodzice się po prostu obawiają, a to nic strasznego.
Znaczy, drodzy państwo, my musimy wiedzieć o tym, że te badania są pobierane za zgodą komisji bioetycznej. My tutaj nic nie możemy sami robić, więc rodzic musi wyrazić na to zgodę w formie pisemnej albo opiekun. Jeśli jest wyrażona zgoda, to oczywiście polega to tylko i wyłącznie na pobraniu krwi.
Tak, proszę państwa, przede wszystkim my chcemy trochę odczarować tą złą sławę pobierania krwi. Mamy zespół wykwalifikowanych pań pielęgniarek, które zajmują się tylko i wyłącznie pobieraniem krwi w zasadzie u dzieci. I to pobranie krwi zwykle trwa kilkanaście sekund. Ta próbka jest zakodowana, trafia do Centrum Badań Klinicznych i w zasadzie w okolicach miesiąca mamy już wynik. Wynik to znaczy określamy, czy w danym materiale jest obecność przeciwciał przeciwko elementom wysp trzustkowych i właśnie te przeciwciała pozwalają nam oszacować przyszłe ryzyko rozwoju cukrzycy typu pierwszego.
A co będzie w razie wykrycia u badanego dziecka cukrzycy?
Jeżeli u dziecka wykryjemy właśnie obecność dwóch rodzajów przeciwciał albo przynajmniej jednego rodzaju w wysokim mianie, czyli stwierdzimy, że ryzyko rozwoju cukrzycy typu pierwszego jest duże, to taki pacjent zostanie skierowany do poradni diabetologicznej, zostanie objęty taką szeroką opieką. Wykonamy w dalszych krokach badanie właśnie glukozy we krwi, czy już zaczęły się jakieś zaburzenia właśnie tego cukru w surowicy oraz obejmiemy opieką dietetyczną, psychologiczną, wyedukujemy rodziców.
Przypomnijmy, dlaczego ważna jest wiedza, że dziecko ma przeciwciała, że może zachorować?
Proszę państwa, kluczowy jest moment rozpoznania choroby, jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego. Im lepszy stan pacjenta przy rozpoznaniu, im wcześniejsze rozpoznanie, tym lepsze potem funkcjonowanie pacjenta w dalszym życiu, tym mniejsza ilość powikłań, tym lepsze zrozumienie choroby, dostosowanie się do tego, jak taki pacjent powinien funkcjonować na co dzień. Tutaj same naprawdę pozytywne efekty, jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie tej osoby z cukrzycą. My sobie zdajemy sprawę z obciążenia jakby psychologicznego, ale też zwykle rodzice, którzy trafiają z pacjentem już w tej fazie zaawansowanej, w ciężkim stanie, to przewyższa ten stres, znacznie stres związany z dowiedzeniem się o tym, że dziecko może rozwinąć cukrzycę na wiele lat przed jakimikolwiek zaburzeniami.
Nasi słuchacze, którzy mają dzieci od jednego roku do 9 lat, chcieliby swoje pociechy wysłać na te badania. Gdzie mogą się udać? Gdzie się zgłosić? Jakie formalności?
Uważam, że najbardziej właściwe byłoby spojrzenie na stronę internetową naszego szpitala, czyli www.udsk.pl. Tam jest taka zakładka badań właśnie profilaktycznych, wykrywania cukrzycy typu pierwszego w fazie bezobjawowej i tam wszystkie informacje są. Kiedy, gdzie, w jakich dniach, jakich godzinach zwykle pobieramy 10-14 w piątki. Ostatnio były to ciągiem dwa piątki, ale ostatnio ten długi weekend spowodował, że mieliśmy przerwę. Teraz następny 12 i 19 także w maju będziemy pobierali. I oczywiście jeśli rodzic może ze strony internetowej zaciągnąć dwie takie kartki, jedna dotycząca wyrażenia zgody, druga RODO, to proszę to zrobić. Jeśli nie, to zapraszam bez takiego wypełnienia i my to na miejscu też udostępniamy takie arkusze i to rodzice podpisują.
Co ważne, dziecko nie musi do tych badań być na czczo. Także tutaj bez stresowania dziecka głodem od rana, jak najbardziej można przyjść.
Przynieśli ze sobą państwo też plakaty dotyczące akcji. Ile macie?
To znaczy, my możemy produkcję rozszerzyć oczywiście. Mamy w tej chwili kilkadziesiąt plakatów do przekazania do szkół, do przedszkoli, do żłobków.
To pozwolicie, że kilka proszę zostawić w Radiu Białystok. Rozdam koleżankom i kolegom, którzy mają dzieci w szkołach i przedszkolach, żeby tam je porozwieszali. Bo to ważne, żeby rozpropagować tą akcję.
Tak.
Jak najbardziej.
Do badań w kierunku cukrzycy typu pierwszego zachęcali dziś podlaski konsultant w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii Endokrynologii i Diabetologii z pododdziałem kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Artur Bossowski, dr Milena Jamiołkowska-Sztabkowska z Kliniki Pediatrii Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego oraz Klaudyna Noiszewska, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
Z tej samej kliniki także.
Wszyscy razem pracujecie. Dziękuję Państwu.
Dziękujemy.
Studia. A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.